No i zaczynamy sobie pomalutku i spokojnie. To jest audycja 80, oczywiście lecąca prosto ze studia 80. No, kontynuujemy w tym tygodniu temat związany z filozofią Emanuela Levine. No, trochę nas nie było, ale wracamy już z pełnym zapleczem pomysłów. No bo mówimy sobie tutaj w tym dziale filozoficznym o filozofii Emanuela Levine i o tym, czym jest prawda. Taki był temat ostatnio. W trakcie ostatniej audycji próbowaliśmy sobie rozważyć zagadnienie prawdy jako czegoś, co jest lżejsze od dotyku. Kiedy podchodzimy do drugiego człowieka, chcąc mieć z nim jakąś relację, musimy mu zaufać. Nie możemy sprawdzić tego, co on myśli, co tak naprawdę jest jego w głowie. On to wyraża w jakiś sposób i dzięki temu możemy albo to zaakceptować, albo to odrzucić. I to jest cała taka idea prawdy w skrócie, bo tutaj w filozofii Levine mamy takie pojęcia jak odseparowanie, absolutna nieskończoność, to, że mój świat jest absolutnie oddalony od twojego świata i tak naprawdę moja tożsamość nie potrzebuje nikogo, żeby się rozkoszować samą sobą. Właściwie tego innego nie ma. To jest taka definicja trochę egoizmu, ale powiedziałem już też w ostatniej audycji, że na tym sytuacja się nie kończy. Możemy ten cały proces rozwinąć o tak zwane pragnienie metafizyczne i ten temat pojawia się już od samego początku. To był taki moment, w którym zaczęliśmy rozważać sobie te cytaty z dzieł Levine. Tak na przykład jak nie ma, tutaj nie ma prawdziwego życia, ale żyjemy w świecie, że mamy coś takiego, co ciągnie nas do innego, do drugiego człowieka, do czegoś, czego nie ma w mojej tożsamości. I to się pojawiało już od samego początku, od pierwszych audycji, które poświęciliśmy Emanuelowi Levine. Ale też z drugiej strony sobie mówiliśmy cały czas o tej tożsamości, o rozkoszowaniu się, o psychice, o ateizmie, że dusza, która się rodzi, jest z natury ateistyczna, niczego jej nie brakuje, dopiero po jakimś czasie pojawia się u niej takie pragnienie, którego nie można zaspokoić, ponieważ nie żąda ono pokarmu. To jest taki trochę paradoks w tym wszystkim. Dzisiaj chciałbym, żebyśmy nieco odstąpili od tego systemu i zastanowili się, jak by mógł wyglądać system filozoficzny, jeżeli odrzucić by te pragnienie metafizyczne, o którym mówimy, czyli pragnienie takiego zaufania drugiemu człowiekowi, zaakceptowania prawdy, którą on przedstawia, co jest w dzisiejszych czasach jeszcze trudniejsze niż to na przykład było, powiedzmy, 10 czy 15 lat temu, bo wszystko się tutaj zmienia i modyfikuje. I jeżeli chcielibyśmy w tym przypadku mówić o egoizmie jako takim, to doprowadza nas to do filozofii Maxa Stirnera. Ja kiedyś rozmawiałem z taką panią doktor filozofii, która powiedziała, że to tak naprawdę nie Nietzsche był inspiratorem Hitlera, a właśnie Max Stirner. No Hitlera, nie tylko Hitlera, ale i pewnie jakichś tam innych autorytarnych władców różnych imperiów, że tak powiem, imperatorów. No to jest ciekawa koncepcja. Ja bym też nie chciał jakoś tutaj niczego zwalniać z pewnej odpowiedzialności, bo tutaj trzeba by poszukać w źródłach, na kim się tak naprawdę inspirowali pewni imperatorowie czy imperatorzy tego świata. To zróbmy tak, że sobie przytoczymy pewne cytaty Emanuela Levine ku takiemu odświeżeniu, żeby odświeżyć sobie to, o czym dzisiaj mówimy. Prawdy szukamy w innym, ale szukamy jej dlatego, że niczego nam nie brak. Odległość jest nie do pokonania, a jednocześnie pokonana. byt odseparowany jest zaspokojony, niezależny, a jednak szuka innego, choć tego poszukiwania nie pobudza ani potrzeba, ani wspomnienie utraconego dobra. Otóż taką sytuację nazwiemy mową. Prawda pojawia się tam, gdzie byt oddzielony od innego bytu nie pogrąża się w nim, ale do niego mówi. Mowa, która nie dotyka innego, choćby muśnięciem, dotyka go jednak wzywając go, albo mu rozkazując, albo słuchając go w całej prostocie tej relacji. Separacja i wewnętrzność, prawda i mowa to kategorie idei nieskończoności, czyli metafizyki. No ale dzisiaj zmierzamy w kierunku trochę innym, a mianowicie Maxa Stirnera i jednego i jego własności. Jedyny i jego własność to jest dzieło napisane w 1844 roku. Max Stirner był dokładnie 100 lat młodszy od Emanuela Levinea. Jego filozofia dotyka właściwie jedynie takiej wewnętrzności. Wszystko, co jest inne, właściwie obce, sprowadza się do pewnej własności. Tutaj możecie pamiętać tą audycję Guru, w której to powiedzieliśmy sobie o tym, że jeżeli nie istnieje dla nas żadna zewnętrzność, to wszystko inne, wszystko to, co jest inne, każdy inny człowiek może stać się tym, co posiadamy. I to by było bardzo takie obrazoburcze i bluźniercze wręcz, można powiedzieć, gdyby nie to, że takie zachowania możemy obserwować u ludzi wokół. Ludzi, którzy chowają się za grubymi murami kościelnictwa i dogmatów, doktryn, a tak naprawdę zależy im tylko na jednym, żeby coś posiąść, żeby coś ewentualnie spróbować i potem odrzucić to, jeżeli im się to nie spodoba. Romantyczność, czyli relacje zmysłowe, relacje irracjonalne, trochę relacje pomiędzy kobietą a mężczyzną, chociaż w dzisiejszych czasach to już nie wiadomo, no ale ja jestem trochę staroświecki, to będę jednak upierał się przy tej swojej definicji. Stirner napisał, że ta cała nasza romantyczna miłość sprowadza się zawsze do jednej rzeczy i tej samej rzeczy, do obłudy, bądź raczej do oszukiwania samego siebie, co do bezinteresownej miłości, do zainteresowania obiektem dla samego obiektu, a nie ze względu na mnie, a nawet wyłącznie na mnie. Obłuda. Chce coś posiąść. Człowiek, który jest obok, gdybym był zainteresowany nim jako człowiekiem, to już sama jego egzystencja mogłaby mnie jakoś zaspokoić, a być może podobają mi się jego cechy fizyczne, czy to cechy charakteru. Ja chciałbym te cechy mieć na wyłączność, bo tak nam dyktuje nasza kultura, żeby się z kimś związać, to najlepiej na całe życie. To daje nam też fajną perspektywę. No, ta fajność kończy się wtedy, kiedy kiedy ludzie zaczynają nam się nudzić i jego cechy już są wykorzystane przez nas i nas nie zaspokajają. To jest mniej więcej filozofia Maxa Stirnera. Wtedy ją, taką osobę, likwidujemy albo trzymamy ją na dystans, jednocześnie mając ją w swoim władaniu. Bycie panem sytuacji w przypadku filozofii romantycznych, bo ludzie są zazwyczaj słabi, ludzie nie wiedzą, że istnieją, ludzie nie wiedzą, co to znaczy stwierdzenie pochodzące już z Biblii przede wszystkim. Ja jestem. Co to oznacza? Czy te wszystkie osoby, które są uwikłane w toksyczne relacje, wiedzą, co to znaczy ja jestem? Warto zrozumieć to też od strony tej osoby, która nas zniewala, która powoduje, że zapominamy zupełnie o swoim interesie. I to jest taki, można powiedzieć, jeden z plusów filozofii Maxa Stirnera, to też nie jest tak, że zaraz będziemy tutaj nazywać go diabłem, który odrzucił wszelkie wartości, który wierzył w nicość, który odrzucił Boga, odrzucił chrześcijaństwo, ale to nie tylko tak było, że on odrzucił Boga i chrześcijaństwo, on odrzucił wszelkie idee, którym można się oddać. Ideę humanizmu, ideę nawet socjalizmu, gdzie tutaj ludzie, którzy odrzucają Boga jakoś w dziwny sposób, stają się socjalistami. To można by tutaj te przykłady jakoś mnożyć, ich jest po prostu od cholery, mówiąc dokładnie. Stirner napisał: odkryjcie siebie na nowo, poznajcie, czym jesteście naprawdę, porzućcie swe obłudne dążenia, waszą kretyńską manię, aby stać się czymś innym, niż jesteście. I tutaj to można odnieść do chrześcijan. Ktoś mi powiedział jakiś czas temu, że jeżeli jest osoba, która jest chrześcijaninem, która się deklaruje jako chrześcijanin, to ona powinna za wszelką cenę szukać drugiego chrześcijanina, że bez tego to się nie obejdzie. No, mi się wydaje, że bez niczego to się nie obejdzie, bo taki człowiek nie ma możliwości wniknięcia w psychikę drugiej osoby. Wydaje mi się, że Stirner pisał te wszystkie rzeczy po to, żeby nie wymyślać coś, co jest jakąś nową koncepcją, nową ideą, ale coś, co zaobserwował w swoim życiu. To jest taka jedna z moich teorii, że tak mogło być. To jest właściwie taka hipoteza. I wtedy okazuje się, że to nie ma znaczenia, czy ktoś czyta Biblię, czy ktoś jest wierny jakimś ideałom. Okazuje się, że za tymi ideami może się skryć po prostu czysty egoizm, chęć posiadania. Czy istnieje coś takiego jak bezinteresowna miłość wśród ludzi? Czy my, wiążąc się z kimś, rzeczywiście nie mamy żadnych oczekiwań? To dlaczego piszemy do siebie, dlaczego rozmawiamy ze sobą? Ze względu na drugą osobę? A może po prostu ze względu na nas? Może wyświadczamy dobro drugiej osobie tylko i wyłącznie po to, żeby się lepiej poczuć? Charakterystyczną cechą świętości, napisał Stirner, jest obcość. We wszelkiej świętości tkwi coś, co budzi grozę, to znaczy coś dobrego, co sprawia, że nie czujemy się całkiem swobodnie, nie czujemy się sobą. To, co jest dla mnie święte, nie jest mi właściwe. Gdyby na przykład własność innych nie była dla mnie święta, to uważałbym, że moje to, co przy pierwszej sposobności udałoby mi się zagarnąć. Czy też na odwrót, gdy oblicze chińskiego cesarza stanowi dla mnie świętość, to pozostaje obce mym oczom, które zamykam, gdy się pojawia. w tej sytuacji nie byłoby takiego rewolucjonizmu, gdyby to nie była rzeczywiście prawda. Co ciekawe, osoby, które były wychowywane w dosyć takich surowych warunkach religijnych, są najbardziej skłonne do tego, by tą religijność łamać na różne sposoby, kiedy nikt nie widzi. Wtedy, kiedy się pojawia mama i tato, czyli tak naprawdę symbol świętości, tego, co nam przekazali albo próbowali przekazać, wtedy czujemy się tak dosyć nieswojo. Nie jest to nasz świat, nie jest to nasza trochę bajka. Czujemy się sobą wtedy, kiedy mamy pełną swobodę działania i możemy zrealizować jakieś tam najskrytsze żądze wtedy, kiedy nikt nie widzi, albo widzą to osoby, które mają, tak jak my, tego typu problemy. Tutaj nie chcę atakować za bardzo też jakiejś konkretnej religii. Chrześcijaństwo czy katolicyzm ma to do siebie, że wpaja ludziom pewien taki moralny rygor od samego początku. Tobie nie wolno tego, nie wolno tego, nie wolno tego, nie wolno tego. I tacy ludzie jednocześnie mają jakiś sentyment do tych zakazów, ale mają też wielkie pragnienie, żeby te zakazy łamać. Mi się wydaje, że gdyby przestać gadać o pewnych sprawach w kościołach, to by pewne problemy się po prostu rozwiązały same. Zresztą Stirner napisał tak: odkryjcie siebie na nowo. Poznajcie, czym naprawdę jesteście. Porzućcie swe obłudne dążenia, waszą kretyńską manię, aby stać się czymś innym niż jesteście. W tym cytacie, w tej wypowiedzi, kryje się jakaś metoda, bo to jest taka walka trochę z obłudą, z tym, żeby ktoś, kto ma jakieś, powiedzmy, niespełnione pragnienia, nie chował się za filarem kościelnictwa, no a raczej przyznał sam przed sobą, kim jest, i żył w takiej, można powiedzieć, autentyczności, a nie w rozdwojeniu jaźni. Tak ja widzę tutaj te cytaty. Stirner napisał jeszcze, że dzisiaj przy kazaniu czci Boga swego odpowiada czci człowieka, lecz ja myślę zachować cześć dla siebie. No i znowu ta sama sytuacja, dbanie w życiu tylko o swój własny interes, dbanie o egoizm, który nie zamierza niczego poświęcać, który z niczego nie chce zrezygnować, który rozstrzyga po prostu, że muszę mieć to, czego chcę, i to dostanę. Spotkaliście się w swoim życiu z takimi postawami? No, jeżeli nie, to się spotkacie. We'll be right back. Zresztą Stirner rzekł jeszcze coś takiego: możecie mnie torturować, grozić mi piekłem, wiecznym potępieniem, możecie złamać mój upór. Ja zaś wam złożę fałszywą przysięgę, prawdy jednak ze mnie nie wyciągniecie, gdyż ja chcę was okłamać, nie dałem wam bowiem żadnego prawa do mojej szczerości. I choćby sam Bóg, który jest prawdą, miał na mnie z góry spoglądać groźnym okiem i gdybym kłamiąc nie mógł już znieść bólu, to wszakże miałbym odwagę dalej kłamać. Nawet gdyby zbrzydło mi me życie, gdybym sądził, że miecz kata będzie wybawieniem, to i tak nie pozwoliłbym wam się cieszyć, iż znaleźliście we mnie niewolnika prawdy, którego uczyniliście zdrajcą jego własnej woli za pomocą swych klesznych praktyk. Ja sobie zdaję sprawę z tego, że możecie zarzucić Studiu 80 i Audycji 80 promowanie zwyrodniałej filozofii, zwyrodniałego filozofa. Tylko dlaczego nie potraktować tego systemu jako pewnego rodzaju lustro, jako taką definicję tego, czym się żywi społeczeństwo, nie tylko z czasów Maxa Stirnera, ale i
zwłaszcza
z czasów dzisiejszych. Czy to nie jest jakieś odzwierciedlenie tego, co widzimy w dzisiejszych czasach, czyli odzwierciedlenie hipokryzji, która się chowa za dymem kościelnych kadzideł? Stirner napisał: pogardzasz egoistą, ponieważ przeciwstawia on duchowi swój osobisty interes i troszczy się tylko o siebie, zamiast postępować w imię idei, tak jak ty byś tego chciał. Różnicie się tym, że ty koncentrujesz się na duchu, on zaś na sobie samym. Ty, poróżniony ze swoim ja, oddajesz się we władanie temu właściwemu ja, w cudzysłowie, czyli duchowi, czyniąc z niego pana bezwartościowej reszty, podczas gdy on żyje ze sobą w zgodzie, dbając o duchowe i materialne interesy wedle własnego widzimisię. Pytanie, co jest gorsze? Czy dbanie o moje interesy wedle jakichś tam moich pryncypiów, wedle tego, co mi się podoba, co mi się nie podoba, czy dbanie o interesy drugiego człowieka i mówienie mu, co ma robić i jak ma żyć i w co ma wierzyć? Czy może ma wierzyć w to, co mi się podoba, Tak robią chrześcijanie, na przykład Świadkowie Jehowy. Przychodzą do domu i oni ci powiedzą, w co ty masz wierzyć, bo tak im się podoba.
Ktoś, kto jest piewcą jakiejś idei, będzie ci albo proponował, albo...
Nie będzie proponował, tylko będzie ci mówił, jak powinno być. Jakim ty masz być, bo tak mu się podoba. To już są takie przypadki bardzo... One gdzieś tam schodzą na margines, dzięki Bogu. Kiedy człowiek na przykład ma prawo do własnego zdania, nie boi się przyznać, że przykładowo nie jest katolikiem, że ma jakiś tam inny system wartości. Kiedyś, w dawnych czasach, takich jeszcze powiedzmy 50-60 lat temu, to by było nie do pomyślenia, że ty przychodzisz do rodziców, do babci i ty mówisz, że ty masz inne zdanie, że ty na przykład nie wierzysz w realność Chrystusa w hostii świętej. Tak zwany. Zwłaszcza, że Stirner, była taka wypowiedź jego o tej hostii, że jeżeli pochłoniesz to, co święte, to je sobie przywłaszczysz. Straw hostię, a uwolnisz się od niej. Ja wiem, że to brzmi tak dla szczególnie tych katolickich wyznawców dosyć obrazoburczo, ale też spójrzmy na to z trochę innej perspektywy. Jeżeli ty jesteś, no tutaj w tym przypadku akurat chodzi o Kościół katolicki, jesteś w Kościele katolickim, jako osoba zaangażowana, znana, jako ktoś będący wzorem do naśladowania, nawet prawiący kazania czasami, a dążysz podskórnie do czegoś zupełnie innego i łamiesz notorycznie to, co głosisz, to wtedy jesteś tylko i wyłącznie hipokrytą. Chrystus mówi, że masz być gorący albo zimny, a jeżeli będziesz letni, to cię wypluje, a dosłowny przekład mówi, że cię wyżygam. Dlatego uważam, że znacznie bardziej uczciwie wedle tych słów jest opowiedzenie się stanowczo za ideami albo za ich brakiem, fundować swą sprawę na nicości, jak zresztą napisał Stirner, niż tak kuleć, że tak powiem, na dwie nogi. Według niego prawo to kretynizm, a ten, kto je nadaje, to widmo. Siła to ja sam, ja potężny i władca mocy. Prawo jest nade mną, jest absolutne, istnieje w wyższym i spływa na mnie jako jego łaska, jest aktem łaski sędziego. Siła i moc istnieją tylko we mnie, mocnym i silnym. A religijność zaczyna się od samozaparcia, a kończy na gruntownej krytyce. Zresztą Stirner zwraca jeszcze uwagę na taki biblijny pasus. Bądźcie jak dzieci. Dzieci jednak nie interesują się świętością i nie wiedzą, co to słuszna sprawa. Tym lepiej wiedzą, czego chcą i rozważają na miarę swych sił, jak to osiągnąć. No, chciałbym, żeby teraz pewni chrześcijanie napisali, co o tym sądzą w komentarzu, czy to na Facebooku, czy to na stronie Enklawy, bo to wydaje mi się, możecie mieć sporo ciekawego do powiedzenia w obliczu takiej interpretacji słów Jezusa. Lecz tego, co myślę, nie wyrażam ani ze względu na was, ani naprawdę. Nie, śpiewam, bom śpiewak, a was wykorzystuję, gdyż potrzebuję uszu. I to jest taki punkt właściwie tej audycji. Uświadomienie, jak wygląda ludzkie życie, jeżeli nie ma tego elementu pragnienia metafizycznego, o którym mówił Emanuel Levine. Tego elementu, który jest paradoksem, ogromnym paradoksem. Wydaje mi się, że kiedy zaczniemy sobie szeregować te wszystkie zagadnienia, egoizm, psychika, ateizm, takie wyobcowanie, niepotrzebowanie nikogo i pragnienie metafizyczne, czyli ta druga strona, kiedy my zaczynamy patrzeć na odległość pomiędzy nami a drugim człowiekiem, która nas nie dzieli, a zaczyna nas łączyć na prawdę, na mowę, która zaczyna nas łączyć, wtedy zdajemy sobie sprawę, że rzeczy zaczynają nabierać właściwego, przede wszystkim zdrowego kształtu. Jesteśmy świadomi tego, że jako byty jesteśmy osadzeni, ugruntowani w świecie, a jednocześnie mamy pewne pragnienie nieobowiązkowe i mamy upragnione, które również jest nieobowiązkowe, które się pojawia i które wchodzi z nami w relację. I to jest różnica pomiędzy filozofią Maxa Stirnera, a pomiędzy filozofią Emanuela Levinę. Mówiąc w skrócie, filozofia Maxa Stirnera jest wycięciem z filozofii Levinę tego aspektu metafizycznego. Nie wiem, czy tak to można powiedzieć, może odwrotnie, że filozofia Emanuela Levinę jest o rozwinięciem filozofii Maxa Stirnera. Bo tak jak mówiłem już w audycji Guru, gdzie zanika wszelka zewnętrzność, no, tam się pojawiają totalitaryzmy, tam się pojawia manipulacja, tam się pojawia po prostu prawo własności. Tylko że podmiotem tutaj jest nie jakaś rzecz, a człowiek. I wtedy się robią problemy. I to była ogólnie idea na dzisiaj. Zostawiam was z tym do przemyśleń. Dziękuję oczywiście też wszystkim, którzy udostępniają audycję 80 gdzieś tam na Facebookach. Obserwuję to oczywiście i bardzo doceniam. Także dziękuję bardzo serdecznie i myślę, że to jest taka droga do tego, by była motywacja, by tę audycję przygotowywać. Drugą, a właściwie już chyba najlepszą drogą jest wsparcie tutaj tej audycji na stronie Enklawy. Tam możecie rzucić jakiś grosz na tak zwaną tacę i wtedy będziemy tą audycję przygotowywać z jeszcze większą chęcią. No, to tyle na dzisiaj. Zostawiam was z masą przemyśleń. Mam nadzieję, że użytecznych. Do następnego razu.